Dzień dobry. Bardzo długo zastanawiałem się, czy w tym podłym czasie w ogóle powinienem w jakikolwiek sposób zabierać publicznie głos, no bo nie znam się ani na geopolityce, ani na wojnie. Historia, tyle o ile przyłączyłbym się tylko do chóru głosów, który potępia Rosję za atak na Ukrainę i tyle. Ale jest jeden dosyć gorący teraz temat, który chciałbym poruszyć i w którym czuję się kompetentny. 25 lutego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła podwyższony poziom promieniowania jonizującego w zajętej przez rosyjskich najeźdźców, a należącej do Ukrainy, czarnobylskiej strefie wykluczenia. I ta informacja prasowa z 25 lutego mówi o mocy dawki rzędu 9 mikrosiwertów na godzinę. Nie będę się tutaj rozwodził, czym są mikrosiwerty, czy w ogóle siwerty, co się stało w Czarnobylu, jak to niebezpieczne było wtedy, jak niebezpieczne jest teraz. Zrobiłem o tym kilka godzin już filmów, jeżeli chcecie je obejrzeć, a jeszcze nie widzieliście, linki zostawię w opisie. Chodzi o to, że teraz cały świat znów zaczął się niepokoić potencjalnymi konsekwencjami tego podwyższonego promieniowania w Czarnobylu, bojąc się jakiejś formy powtórki z 1986 roku, kiedy to miała miejsce katastrofa w tamtejszej elektrowni jądrowej. I teraz czuję, że muszę się do kilku kwestii odnieść. Kwestii, które noszą znamiona sterowanej dezinformacji, siania paniki, kwestii, o które pytają mnie tak widzowie, czyli wy, jak i rodzina, czy znajomi, którzy wiedzą, że po pierwsze byłem dwa razy w Czarnobylu, zrobiłem te wszystkie dokumenty, i jeszcze przez 4 lata uczyłem przedmiotu, który nazywa się radiochemia i techniki radioizotopowe. Więc po kolei. Czy moc dawki 9,86 mikrosiwerta na godzinę to dużo? Tak, ale to trochę zależy od tego, jak na tę liczbę spojrzymy. Średnie tło promieniotwórcze w Polsce to jakieś 27 setnych mikrosiwerta na godzinę. Wartość z Czarnobyla jest więc większa 36-krotnie mniej więcej i jednocześnie wzrosła 20-krotnie w porównaniu z takim normalnym stanem strefy wykluczenia zony, no bo tam promieniowanie jest generalnie podwyższone nawet po tych wszystkich latach. Dla osób, które w Polsce są zatrudnione i wykonują pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, taka roczna dopuszczalna dawka, roczna, wynosi 20 milisiwertów. Lub wyjątkowo 50, pod warunkiem, że przez kolejnych 5 lat w sumie nie przekroczy się 100 milisiwertów. I gdyby ktoś przez rok pracował w takich warunkach, jakie wynikają z tej informacji z Międzynarodowej Agencji, o której wspomniałem na początku, to przyjąłby w ciągu tego roku 86 milisiwertową dawkę. Dawkę równą 86 milisiwertów, tak będzie chyba bardziej po polsku. I ta wartość przekracza obie wspomniane wcześniej normy, czyli nie jest to w zakresie, który jest uważany za bezpieczny, ale jednocześnie no, to nie jest dawka, która powoduje natychmiastowe zagrożenie zdrowia czy życia. To po pierwsze. Po drugie, jest tutaj kilka istotnych, niezmiernie istotnych, ale. Na przykład to, że są to wartości dużo, dużo niższe od tych, jakie byłyby, czy nawet były obserwowane w przypadku awarii w elektrowni jądrowej, a także zarejestrowano je, te wartości, tylko w kilku miejscach strefy wykluczenia, wokół budynków elektrowni i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Pozostałe obszary zony mają takie promieniowanie jak zwykle. Choć od razu będę też przestrzegał przed takim ślepym analizowaniem wszelkiego rodzaju map na żywo, bo bardzo często dane są w nich aktualizowane w różnym tempie dla różnych punktów i aktualny jej wygląd przedstawia tak naprawdę różne momenty przeszłości. Dlatego właśnie zacząłem to wszystko od wspomnienia Międzynarodowej Agencji, a nie od jakiegoś print screena randomowego tweeta w internecie, bo ważne jest, aby w tym czasie nie podawać dalej niesprawdzonych informacji. No to będę Was jeszcze na koniec przed tym przestrzegał. Skąd więc to promieniowanie? Najprawdopodobniej jest to stanowisko podzielane przez instytucje po stronie Ukrainy. Chodzi o kurz i pył podnoszony przez kolumny ciężkich pojazdów. Kiedy sam byłem w strefie wykluczenia z takim dozymetrem laboratoryjnym bardzo porządnym, to najłatwiej było szybko zarejestrować podwyższone promieniowanie, właśnie na poboczach dróg, gdzie zatrzymywał się ten zmiatany z nich z twardych nawierzchni kurz i pył. Więc jeżeli ciężkie rosyjskie maszyny wojskowe zjeżdżały nawet na chwilę z utwardzanych dróg, mogły lokalnie wzniecać ten radioaktywny kurz, podnosić go i rozprowadzać, i stąd te wszystkie czujniki rozmieszczone po strefie wykluczenia mogły zarejestrować podwyższone promieniowanie. Czy ten poziom promieniowania jest niebezpieczny? Więc gdyby taka sytuacja miała się utrzymywać dłużej, to jak najbardziej tak. Ale raczej, a w zasadzie na pewno tylko lokalnie. Pył może odkładać się na przykład w płucach, powodować długofalowe, dodatkowe napromieniowanie naszego organizmu, zwiększać ryzyko wystąpienia na przykład nowotworu. Dla osób, które znajdują się gdzieś indziej, czyli nie na miejscu, a zagrożenia radiacyjnego nie ma. Potwierdza to poza tym fakt, że w Polsce, generalnie w innych krajach europejskich, nie odnotowano podwyższonego poziomu promieniowania jonizującego w stacjach, które to na bieżąco monitorują. Czyli co, kupować ten płyn Lugola? Nie, nie kupować. To, że w niektórych polskich aptekach ponoć ten specyfik znika z półek i zaczyna go brakować, jest przerażające i jest objawem niedoinformowania i albo lub skutkiem świadomej dezinformacji. Ale co, nawet profilaktycznie nie powinno się go wziąć? Nawet profilaktycznie, czy raczej zwłaszcza profilaktycznie. Płyn Lugola to jod rozpuszczony w jodku potasu, w roztworze jodku potasu. Jod jest zaś pierwiastkiem ważnym dla funkcjonowania na przykład naszej tarczycy. W wyniku procesów reaktorowych powstają radioaktywne izotopy jodu, które mogą być wychwycone przez wspomnianą tarczycę, więc w teorii, jeżeli byśmy nasycili ten gruczoł stabilnym jodem, tym z płynu Lugola, moglibyśmy ochronić organizm przed przyswojeniem promieniotwórczych indywiduów. Ale jod ma szereg działań niepożądanych, ubocznych, zwłaszcza w dużych dawkach. Jest cała gama medycznych przypadłości, gdy jego duża, podwyższona ilość może zagrozić zdrowiu, a nawet życiu. Więc dawkując taki preparat samodzielnie, możemy sobie naprawdę poważnie zaszkodzić. Czyli nie stosujemy samowolnie płynu Lugola i już. No chyba, że chcemy wybarwić skrobie i pooglądać potem na przykład ziemniaka pod mikroskopem, wtedy możemy go kupić, ale nie spożywamy go. A może to promieniowanie to radioaktywna amunicja? Słyszałem, że są pociski z uranem. Widziałem takie tweety. Odpowiedź brzmi nie. To na pewno nie to. Uran bywa dodawany do amunicji, ale jako balast jest metalem gęstym, moglibyśmy powiedzieć ciężkim, i to dlatego znalazł takie zastosowanie. Nie jest to jednak po pierwsze powszechna praktyka, a po drugie takiego uranu się nie wzbogaca, a więc nawet po wystrzeleniu tej amunicji jest tam zbyt mało izotopów promieniotwórczych, by w ten sposób podnieść poziom promieniowania tła. A co jeśli Rosjanie chcą zniszczyć zabezpieczenia elektrowni? Oj, to okażą się naprawdę potwornymi głupcami. W bloku elektrowni, który uległ awarii, mamy jakieś 200 ton korium, czyli takiej masy, która powstała w wyniku stopienia różnych radioaktywnych również substancji, jakieś 30 ton pyłu, również radioaktywnego, i 16, no bezpiecznie jest powiedzieć kilkanaście może ton uranu i plutonu. Są one osłonięte betonowym sarkofagiem, który tak naprawdę od lat 90. niszczeje, oraz arką, która oficjalnie nazywa się nową bezpieczną powłoką. Arka ta została nasunięta na ten zniszczony blok w 2016 roku. I gdyby dziś to wszystko rozszczelnić, zniszczyć, to można wznowić emisję skażeń radioaktywnych. Zwłaszcza jeżeli zastosuje się przy okazji jakieś materiały wybuchowe. Tylko że kierunek skażenia będzie losowy, zależny od wiatru, pogody itd., itd. A skala czasowa, w jakiej będzie odbywała się emisja, to tysiące lat. To jest kilka, może kilkaset generacji, zanim zaobserwowalibyśmy spadek tego zanieczyszczenia, czy tempa powstawania tych zanieczyszczeń. Więc biorąc poprawkę na światowe dystanse, na odległości na kuli ziemskiej, rosyjskie miasta oberwałyby mocniej niż ten zły i zgniły Zachód. Więc z logicznego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma chociaż odrobinę szarych komórek, to to jest taktyka bez sensu. A może Rosji chodzi o skład paliwa jądrowego i zbudowanie bomby jądrowej? Ja nie znam się na technikach prowadzenia wojny, na strategiach prowadzenia wojny, ale zdziwiłbym się, jeżeli chodziłoby o przepracowane paliwo jądrowe. Serio. Po pierwsze, Rosja już ma ładunki nuklearne, a zrobienie nowej bomby to nie jest takie natychmiastowe zadanie. Po drugie, ma swoje elektrownie, z których może łatwo pozyskiwać materiał rozszczepialny. Po trzecie, transport tego nie jest taki prosty i bezpieczny w warunkach wojny. I po czwarte, od paliwa do bomby jest naprawdę długa droga. Uran w przyrodzie to głównie izotop 238. Promieniotwórczy jest izotop 235, którego jest jakieś 0,7% w takiej naturalnej rudzie. Więc żeby uran mógł być stosowany w elektrowni jądrowej, to trzeba go wzbogacić. Żeby stał się paliwem, musi być wzbogacony w izotop 235, najlepiej do poziomu 3-5, może nawet więcej procent. Taki uran właśnie można znaleźć na składowiskach, czy uran, który przepracował swój czas w elektrowni, a był na takim poziomie wzbogacenia, można znaleźć na składowiskach w Czarnobylu. Aby móc z uranu budować bombę jądrową, broń, trzeba go wzbogacić jeszcze bardziej, najlepiej do poziomu ponad 80%. I w świetle tego wszystkiego pomysł budowy bomby jądrowej z przechwyconego uranu z czarnobylskich składowisk jest po prostu absurdalny. To po co Rosja zajęła Czarnobyl? Nie wiem. Musielibyśmy zapytać Putina, ale jakbym miał obstawiać, to nie powie nam prawdy. Gdybym ja miał zgadywać, postawić jakąś hipotezę, która, podkreślę tu jeszcze raz, jest moją prywatną opinią, to wskazałbym na bliskość do Kijowa. To zaledwie 130-140 km w linii prostej. Strefa wykluczenia była, natomiast w czasach, kiedy można ją było odwiedzić, na przykład turystycznie, tak powiedzmy, była zabezpieczana przez ukraińskie wojsko, między innymi różne służby. I pozostawienie jednostek na tyłach swojej prącej na Kijów armii byłoby najprawdopodobniej niepożądane dla najeźdźcy. Ale tak jak mówię, ja się nie znam, może chodzić o coś zupełnie innego. Może to jakieś działania PR-owe. Nie wiem. A co z innymi elektrowniami? Czy są one bezpieczne? To dobre pytanie. Ukraina bowiem należy do czołowej dziesiątki państw, jeżeli chodzi o produkcję energii w elektrowniach jądrowych. Na jej terenie działa 15 bloków w 4 elektrowniach. I wszystkie te bloki są wyposażone w reaktory wodno-wodne, które mają szereg zalet względem reaktorów RBMK-1000, które uległy awarii w Czarnobylu, czy który uległ awarii w Czarnobylu. Jedną z tych zalet jest możliwość zbudowania nad tymi kluczowymi elementami reaktora kopuły. Kopuły, która może wytrzymać naprawdę potężny wybuch i od środka, i od zewnątrz. Tak więc i w przypadku tych elektrowni zniszczenie nie byłoby tak łatwe, jak się może wielu osobom wydawać, a skutki takiego uszkodzenia również w tych wypadkach uderzyłyby mocno, nawet powiedziałbym, że bardzo mocno, w samą Rosję. A w ogóle wspominam o tym, bo dwie z tych elektrowni są blisko miejsc, w których z chwilą, kiedy mówię te słowa, toczą się walki. Ja mówię te słowa 26 lutego. I teraz w ogóle nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę tu wydawać takich pewnych sądów, dawać jakichkolwiek zapewnień odnośnie przyszłości, bo rzeczy, jakie mówi Putin, brzmią jak groźby kogoś na granicy obłędu. Niemniej dokonanie zniszczeń, które mogłyby generować zagrożenie, nie jest łatwe, przynajmniej tak łatwe, jak niektórzy sądzą, i jest po prostu z takiego punktu widzenia logicznego, punktu widzenia Rosji i logicznego punktu widzenia absurdalne. No to jest taki trochę rosyjski strzał w stopę. I jeszcze jedna kwestia. Na sam koniec. W maju 2021 roku doniesiono o 40% wzroście promieniowania neutronowego w pokoju 305/2 elektrowni w Czarnobylu. Jest to pomieszczenie, w którym z całą pewnością znajdują się pozostałości po wybuchu, czyli m.in. składniki prętów paliwowych, więc to całe korium. Tam jest trochę paliwa jądrowego, przynajmniej trochę. Czy to niezwykłe, ten wzrost promieniowania? Nie, okazuje się, że nie. Podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości w innych miejscach, gdzie znalazło się paliwo jądrowe w Czarnobylu. Mam na myśli tutaj wzrost promieniowania, stabilizacja przez jakiś czas i potem spadek. Dlaczego o tym mówię? No mówię o tym, żeby spytać Was, czy o tym epizodzie słyszeliście. Pewnie nie. Ja do niedawna też o nim nie wiedziałem, ale mam w związku z tym taką radę. Jeżeli Wasz znajomy, który poleca Wam pić płyn Lugola, mówi o rozszczelnieniu reaktora, z całą pewnością wyraża się o planach Rosji. Jeżeli ten znajomy nie powiedział Wam o wydarzeniach sprzed niecałego roku z pokoju 305/2 w elektrowni czarnobylskiej, to nie traktujcie go jako wiarygodnego źródła informacji w tej kwestii. Mamy teraz czasy, w których podawanie dalej fake newsów jest tak naprawdę na rękę napadającej na Ukrainę Rosji. I jeżeli chcemy okazać wymierne wsparcie Ukraińcom, narodowi ukraińskiemu, to poza oczywiście pomocą humanitarną, tak w ogóle w opisie wstawię kilka miejsc, gdzie moim zdaniem warto zajrzeć, jeżeli chcecie taką pomoc zaoferować, ale pomijając pomoc humanitarną czy jakiekolwiek inne materialne wsparcie, ważne jest bycie odpowiedzialnym internautą. Czyli nie podawanie dalej niesprawdzonych, potencjalnie nieprawdziwych informacji. A to jest obarczone bardzo małym kosztem z naszej strony. Wysiłkiem trochę, ale kosztem praktycznie zerowym, więc polecam. Trzymajcie się wszyscy, bądźcie dzielni, bądźcie odpowiedzialni i do zobaczenia, do usłyszenia.